Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Adamska. Dzień dobry, witam jak w każdy wtorek, a razem ze mną pani Dorota Lińska-Złoch, poetka i redaktorka. Dobry wieczór, pani Doroto.
Dobry wieczór, pani Iwono.
No to mamy, czy miałyśmy twardy orzech do zgryzienia. Cofamy się do ubiegłego wieku. To brzmi trochę anachronicznie, aczkolwiek język wcale nie będzie anachroniczny. Będzie bardzo postępowy, modernistyczny, ciekawy, przełamujący różne konwencje. Przez dwie kolejne audycje będziemy zajmować się poetami. To chyba słowo wybitnymi nie będzie tutaj nadużyciem.
Nie będzie nadużyciem. Jeszcze wracając do ubiegłego wieku, ja cały czas nie mogę sobie oswoić tego, że ja się urodziłam w zeszłym wieku, więc proszę się nie martwić, nie cofamy się o nie wiadomo jak długi okres, natomiast tak, widać, że ta poezja jest osadzona w tamtych realiach, jest taka bardziej skoncentrowana na tamtych realiach, ale też bogata, powiedziałabym, w słowa.
Bogata w słowa, bogata w metafory i też widać, że akurat ci poeci, o których będziemy rozmawiać, są erudytami, bez wątpienia. Mają ogromną wiedzę, ogromne zasoby intelektualne, które w tej poezji wykorzystują i mieszają też styl wysoki ze stylem niskim. To jest też taka charakterystyka.
Tak, tutaj są zarówno utwory, które można by wrzucić do podręcznika, ale bardziej literatury dla liceum bądź na studiach, ale są też takie, gdzie pojawia się słownictwo, lekko mówiąc, rynsztokowe, mocne, takie bardzo brutalne.
Nasycone wulgaryzmami.
Dokładnie, ale tak jak też pani wspomniała, jest tutaj dużo inspiracji i dużo takiej świadomości, czym jest poezja, czym jest literatura, czym jest sztuka tak w ogóle.
Dobrze, to odkryjmy karty. Na początek proponujemy tomik wierszy zatytułowany Samczyk Adama Wiedemana.
Tak jest, to jest jego debiutancki tomik, który jest pierwszym z kilkunastu i aż trudno uwierzyć, że można tak dojrzale zadebiutować, bo ja czytając te utwory miałam poczucie ogromnej dojrzałości literackiej i nie tylko literackiej. Te utwory charakteryzują się, tak jak już wspominałyśmy, bogactwem słów, form, metafor. Tutaj nie ma prostoty. Ja lubię oczywiście prostotę w poezji. Tutaj nie ma takiej typowej prostoty, natomiast jest codzienność ubrana w lepsze słowa.
Tak, i to jest taka poezja, przez którą nie da się przejść lekko. Po prostu tutaj trzeba każde słowo czytać, ważyć, skupić się na tym tekście, bo mamy też tomiki, które są po prostu czystym relaksem. Natomiast w przypadku Samczyka tak powiedzieć nie można. Już sam tytuł, Samczyk, jest tytułem wielowymiarowym i prowokującym.
Tak, można sobie wyobrazić takiego właśnie młodego samczyka, który tutaj...
Właśnie nie samca, tak?
Nie samca, to jest taki dopiero samczyk, który jeszcze nie jest pewny i on gdzieś tak troszeczkę się puszy, troszeczkę pokazuje pewne swoje piórka z jednej i z drugiej strony, gdzieś szuka też swojego miejsca, tak sobie myślę. No i pewnie dlatego też ten tomik jest podzielony na kilka części, które dobrze ze sobą rezonują, ale też pokazują różne fragmenty oblicza.
Zaraz będziemy cytować. Ja też tak sobie pomyślałam, że to jest dystans do męskości na przykład, tak? Że też dystans do samego siebie, czy ironia gra z wizerunkiem poety, bo właśnie samczyk, tak? To nie jest to ego napuszone. Kimże ja jestem? Czy rzeczywiście jestem macho poetyckim, czy macho męskim? Czy może jestem właśnie samczykiem? Gdzieś to między wierszami, czy dokładnie w tych wierszach z tomiku Samczyk się przewija. To czas pani Doroto na może jakąś próbkę.
Tak, to może zacznijmy od takiej literatury podróżnej, powiedziałabym. Jest utwór, który nazywa się Wsiadłem. Wsiadłem. W przedziale siedział tylko jeden facet i spał. Lecz gdy wkładałem plecak na bagażnik, obudził się i stopy w brunatnych skarpetach położył na siedzeniu, które ja zająłem, żeby się na nim zaraz ułożyć i zasnąć. Teraz nieodwołalnie będzie je tam trzymał do końca. W każdym razie nie wysiądzie w kępnie, zatem mnie pozostaje tylko naśladować jego sposób kładzenia się do snu lub siedzieć w butach i czuwać, czytać austerię. Z przedziału obok dobiega bełkot jakiegoś wariata. Dręczy mnie doskonałość całkiem pustego siedzenia, która tu była, zanim ja tu wsiadłem.
cudowne po prostu. Ta końcówka jest naprawdę znakomita. Prawda? Dręczy mnie, jeszcze raz pani Doroto.
Dręczy mnie doskonałość całkiem pustego siedzenia, która tu była, zanim ja tu wsiadłem. Czyli to było idealne, a potem pojawiłem się ja. Prawda? Tak zaburzyłem tą doskonałość. W ogóle taka, można by powiedzieć, to jest opowiastka, prawda? To jest taka inspiracja z życia człowieka,
który wsiada do pociągu.
Totalnie, można powiedzieć, banalna historia.
A z banalnej historii zrobiła się powiastka filozoficzna, tak jak pani mówi, bo tutaj też mamy odwołania do typów męskości, tak?
Tak.
Te wszystkie buty położone na siedzenia, przyglądanie się, jakieś odgłosy i tu znowu jest pytanie o tę męskość, tak? Taka konfrontacja.
O tę męskość, czy ona powinna być stopami w brudnych skarpetkach, czy jednak gdzieś kulturalnym czytaniem. No, można się na wiele sposobów zastanawiać.
Tak, to ja proponuję wiersz Ktoś mówi do mnie, dedykowany Marcinowi Świetlickiemu. Umarłam w pierwszym roku denominacji. Nigdy się nie nauczyłam tych nowych pieniędzy. Zresztą po co? Wszystko mi kupowali, miałam taką ambicję. Teraz już mi niczego nie wypada się uczyć. Mam wszystko elegancko i chyba za darmo. Wiem, czyj włos mi się wplątał wtedy do zegarka. Wiem i nie wiem, co zrobić z tą wiedzą. Lubię siąść sobie w kuchni, zwłaszcza nocą. Mogłabym ugotować różne smakołyki, a jednak wolę siedzieć. Nie chce mi się wstawać. Teraz, kiedy nie muszę czekać już na lepsze czasy, nie przeszkadza mi czuć się, jak gdybym czekała. Kiedyś przyjdziesz i wstanę, ale razem z tobą.
I tutaj też tak nostalgicznie mamy znowuż filozoficznie, ale to też jest ponownie taka opowieść z życia, prawda? To jest taka codzienność. Tutaj nie ma nadmiernego patosu. To jest coś, co mnie też w tych wierszach gdzieś urzeka, że tutaj jest takie zderzenie czasami takiego sakrum i profanum, że rzeczy wielkie, uczucia wielkie są sprowadzone do codzienności, do prostoty. Tak bym powiedziała. I też przy tej okazji właśnie chciałabym wskazać jeden z wierszy, który do mnie przemawia, chociaż jest momentami troszeczkę kontrowersyjny. Jest tutaj taki zbiór, powiedziałabym, utworów pod tytułem Sierpień 1991 i tam mamy...
Daty się przesuwają,
daty
kolejne,
przesuwające.
Tak.
Jest 2, 14, 15 i ja bym państwu chciała przytoczyć fragment utworu 14. Papież Jan Paweł II dokonuje koronacji dwóch kopii Matek Boskich na potrzeby miejsca, w którym się był urodził. Ten to właśnie cud obie kopie post factum celebrować będą. Prawdziwe Matki Boskie po okolicznych wsiach szlachetne współzawodnictwo podejmą z kopiami, cudów wydatnie przybędzie. Papieży i koron zasłynie cała Polska owymi matkami. A Matka Boska w niebie już ledwo się trzyma na nogach pod ciężarem tych koron i srebrnych sukienek, a jeszcze moja mama woła za mną na schodach: Matko Boska, tyś znowu nie ubrał skarpetek. Więc choć nie wie za bardzo, na co jej jeszcze skarpetki, naciąga je cierpliwie na swe święte stopy, bo choć królowa Polski od 600 lat, z gramatyką wciąż jeszcze ma pewne kłopoty.
Też przemówił do mnie ten wiersz, rzeczywiście może się wydać obrazoburczy.
Ale też taki otwierający umysł, myślę, że jest ta świętość w zderzeniu z profanum, z tą codziennością, tak, z tą Matką Boską od nieubranych skarpetek. I tak myślę, że nie ma tutaj takiej bardzo obrazoburczej historii, ale no pokazuje, otwiera pewne drzwi.
To ja dla odmiany proponuję coś naprawdę bardzo banalnego, przynajmniej z pozoru. Wiersz zatytułowany jest Coś w zębach. I to jest chyba najkrótsza forma, która się tutaj pojawiła. Coś w zębach jest w nawiasie, są też trzy kropeczki, więc dokładnie nie wiadomo, czy jest to tytuł, czy jest to jakaś sugestia? Ale na początek państwu zacytujemy. Coś w zębach, twarde. Wypluć czy rozgryźć? Rozgryzam. Opłaciło się. Pieprz, chyba z kiełbasy. Leciutka rozkosz. Ogieniek błądzący chwilę po języku. W nawiasie wierszyk. No, wcale to nie jest taki wierszyk, jakby się mogło wydawać. I jak do tego podejść? Bo ten wiersz może się wydawać takim strumieniem świadomości, że coś sobie przygryzamy i myślimy, o kurczę, coś mi tam wpadło między zęby, tak? Mhm. Taka zwyczajna, banalna historia, którą znamy z życia codziennego, kiedy konsumujemy, a jednocześnie może być to metafora pewnej erotyki, takiej relacji cielesnej.
Ale też myślę takiej autoświadomości tego właśnie też powstawania wierszy. Dla mnie to też jest taka kreacja, właśnie jak prosto może powstać wiersz z rozgryzienia kawałka pieprzu z kiełbasy. I on rozpala się na języku, tak jak ten pieprz, i rezonuje z twórcą i musi wypłynąć, tak? Więc tutaj ja gdzieś się doszukuję też takiego dna, właśnie pokazuje to doskonale, jak poeta potrafi z codzienności, z takiego zdarzenia naprawdę banalnego.
I lekko wstydliwego, no bo przecież nie opowiadamy sobie o tym, że mamy tak. kawałek pieprzu z kiełbasy w zębach, tak?
Tak.
A to się staje poezją w tym wydaniu. Jeżeli oczywiście do tego podejdziemy w taki sposób analityczny, zaczniemy się zastanawiać w kontekście całego tomiku, no jest to genialna prostota, tak?
Tak, tutaj też pozwolę sobie w tym kontekście przytoczyć fragment, to jest środkowy fragment jednego z utworów. Tu pojawi się słowo lekko obraźliwe, powiedziałabym, ale mieszczące się w granicach kultury. Jest to utwór pod tytułem Sonet, dedykowany Marcie Wojdak. I w środku pojawia się taki fragment a propos też jedzenia. Zapach pieczonych kurcząt dociera aż do sracza. Udka, skrzydełka, piersi, wszystko oddzielnie, skwierczy tam na patelni, łączy się w zapachu. Zapach to taki kurczak, który wreszcie umie latać. No ten fragment jest po prostu niesamowity, prawda? Ten zapach to kurczak, który potrafi latać. Ja myślę, że tu znowuż mamy to połączenie takiej prostoty, takiej codzienności i takiego właśnie nawet brutalnego gdzieś wejścia, że ten zapach kurczaka dociera do toalety. Natomiast jest też metaforą tego właśnie, że potrafi latać, wznosi się i ta codzienność nagle staje się czymś ważnym i wyjątkowym.
Ale proszę zobaczyć, jaką można mieć refleksję o kurczaku, tak, który skwierczy na patelni. Oczywiście to nie jest interpretacja dosłowna, bo pod tym się coś kryje. Poeta zawsze ma nam coś do powiedzenia.
Ale te inspiracje, prawda?
Używając, wydawałoby się, banalnych czy prostych porównań, czy odwołań, o których dzisiaj rozmawiamy, a tymczasem no, tam jest głęboka myśl, często ironiczna, bo też dużo ironii, takiej tak. gorzkiej ironii pojawia się w tej twórczości. Ja chciałabym też przywołać wiersz zatytułowany Dobre maniery. Jesteśmy wszyscy zbyt uprzejmi. Gdybyśmy byli mniej, mniej byśmy się krzywdzili. Wciąż tylko mniej i mniej. Dlaczego cię tak mało? Coś ci przecież zawdzięczam. To moje niedopatrzenie. Wygłupiam się. Za dużo gości na tej imprezie. Już się nie mogę obudzić. To już przeszłość. Przeźroczysta. Spójrz na nią. Czy mnie widzisz? Siedzę pod stołem i słucham. Pod tapczanem. Kałuża atramentu. Spójrz. Jestem błękitny. Nie ma kogo przepraszać, nie ma czego pamiętać, nie ma na kogo patrzeć. Ma się zaraz dreszcze. Żyjemy, nie da się ukryć. Ktoś był tak uprzejmy.
No to jest taki bardziej nostalgiczny, nawet dramatyczny, powiedziałabym, utwór. I ten zwrot do adresata, prawda? My, ale patrz, zobacz, posłuchaj. Takie wołanie, powiedziałabym, poety. Trochę przyciągnięcie tego słuchacza, czytelnika do refleksji, takie przymuszenie, powiedziałabym nawet momentami.
No tak, i te dobre maniery, tak?
Tak nam się kojarzy, takie tak, zwrócanie tak, uwagi. Tak. Usiądź prosto, nie garb się, zdejmij ręce ze stołu, prawda? I tutaj też takie troszeczkę poprawianie, no patrz, no uważaj. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja w twórczości tego poety też doceniam kunszt, z jakim on dobiera słowa, jak on się czasami bawi właśnie tym słowem. To jak już przytaczałyśmy te fragmenty z takimi grami słownymi, ale jest też taki maleńki naprawdę fragment utworu, gdzie szczególnie jak się czyta na głos, to bardzo widać właśnie tą dbałość o słowa. Jest to utwór pod tytułem Małość. Kaczka się tapla, rower się telepie, tężeje piach. Trzęsą się meble w rozgrzanej przyczepie, cień się powiększa na trawie przy sklepie, grążąc dzieciaki pogrążone w grach. No tutaj aż można powiedzieć, że to jest takie ćwiczenie dykcji momentami, prawda? I słychać, te słowa wybrzmiewają, momentami głaszczą, momentami gdzieś drażnią i myślę, że też dodatkowy taki element sprawiający przyjemność przy lekturze.
Właśnie chciałam zwrócić na to uwagę, że to jest ogromna przyjemność, kiedy mamy do czynienia z taką zabawą słowem, słowem niełatwym, tak? Bo to nie są proste słowa i trzeba do nich znaleźć odpowiednie, drugie zdanie, tak żeby to się jakoś dobrze i mądrze i zabawnie kojarzyło i jest to na przykład, może być to taką propozycją na wspólne czytanie takich wierszy. Ja sobie teraz tak pomyślałam, na przykład w grudniowe wieczory, poszukiwać wierszy, które mają właśnie w sobie ten haczyk słowny.
Tak, i takie łamańce trochę też językowe można powiedzieć, ale no właśnie te słowa dobrze dobrane, dopieszczone powiedziałabym, te zdania z dobrymi manierami i dobrze ułożone, to jest chyba taki znak rozpoznawczy tego tomiku, tego samczyka, który gdzieś tymi swoimi kolorowymi piórkami nas kusi, pokazuje z każdej strony. Ja z tego czerpię.
Bardzo dobra, bardzo wyrafinowana poezja Adama Wiedemana, Samczyk, przypominamy tytuł, polecamy Państwu. Nie jest to lektura najprostsza, ale no, warto się wysilić, naprawdę gratyfikacja jest wspaniała.
Polecamy gorąco.
A polecała pani Dorota Lińska-Złoch, poetka i redaktorka. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję pani Iwono.
Julia Baranowska nam program zrealizowała. Życzymy Państwu dobrej nocy. Iwona Damska, do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Mów do mnie wierszem. I prozą.